Program realizuje Piotr Wierzchoń, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, w to sobotnie przedpołudnie w kolejnym odcinku programu Dom i Ogród. Programu, w którym mówimy o tym wszystkim, co sprawi, że będzie nam się mieszkało, spało czy wypoczywało lepiej, zdrowiej i komfortowo, a tym samym pozwoli nam obniżyć rachunki, oszczędzać energię czy ograniczyć utratę ciepła, a także oczyścić pomieszczenia czy je po prostu przystroić. W tym wszystkim szukamy najlepszych i najbezpieczniejszych sposobów dla naszego zdrowia. Podpowiadamy, co warto uprawiać w ogrodach, na działkach czy też na kuchennych parapetach. Pytach, jak to robić, jak być eko, przedstawiamy różne rozwiązania, mówimy o trendach, nowościach rynkowych, zaglądamy do różnych salonów, centrów ogrodowych, sprawdzając, jaka jest oferta danego asortymentu, a nasi eksperci podpowiadają, co i kiedy wybierać, by spełniło to nasze oczekiwania. Każdy w tych audycjach może znaleźć coś ciekawego. A jeżeli ktoś z Państwa chciałby posłuchać o jakiejś konkretnej uprawie, czy też o konkretnych rozwiązaniach dotyczących remontu czy budowy, może do nas pisać mailowo na adres domiogrodmałparadio.lublin.pl. Tam właśnie przyjmujemy pytania do naszych ekspertów. A co przygotowaliśmy na dziś? Właściwe przechowywanie produktów spożywczych w domu to podstawa dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego jego mieszkańcom, a także sposób na niemarnowanie żywności. Podpowiemy, jak to robić. To ważne, zwłaszcza przed świętami, kiedy robimy zakupy i gromadzimy znaczne jej ilości, a także powiemy, jakiej żywności nie należy spożywać w trosce o zdrowie nasze i naszych najbliższych. A w drugiej części programu zajrzymy do ogrodu i powiemy o roślinach, które warto uprawiać i czerpać z nich korzyści, bo to rośliny nie tylko ozdobne, ale też, a może przede wszystkim lecznicze i warto je mieć pod ręką. Tym bardziej, że większość z nich można uprawiać przez cały rok także w doniczkach na parapetach. To m.in. aloes. Dom i ogród jak zawsze na antenie Polskiego Radia Lublin do godziny 12. Zapraszamy, zaczynamy.
Dom i ogród.
Nawet najdroższa i najlepsza jakościowo żywność nie będzie trwała, jeżeli nie zapewnimy jej właściwych warunków przechowywania, a to m.in. odpowiednie opakowania przeznaczone do przechowywania produktów spożywczych, jak i zalecana temperatura, miejsce i stosowna obróbka, a to też pozwoli na ograniczenie marnowania żywności, bo to poważny problem, mówi doktor inżynier Izabela Podgórska-Kryszczuk, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Według banków żywności w Polsce marnuje się około 5 milionów ton jedzenia i szacuje się, że z tego aż około 60% marnujemy w naszych domach. Czyli wychodzi na to, że taki przeciętny konsument rocznie wyrzuca do kosza aż 75 kg żywności. I ponad połowa Polaków przyznaje się do tego, że marnuje żywność w swoich domach, a w koszach lądują przede wszystkim głównie pieczywo, wędliny, owoce czy warzywa. Przyczyn marnowania żywności jest bardzo wiele, ale główne z nich, najważniejsze z nich, to przegapienie terminu przydatności do spożycia, niewłaściwe przechowywanie żywności, czy robienie zbyt dużych zakupów, zbyt dużych posiłków.
Podstawowe elementy ograniczające marnowanie żywności przez konsumentów to planowanie, kupowanie takiej ilości jedzenia, jaką jesteśmy w stanie spożyć, a także właściwe przechowywanie i przetwarzanie tej żywności.
Przede wszystkim powinniśmy czytać etykiety produktów spożywczych, bo główną przyczyną jest przegapienie terminu przydatności do spożycia. Także czytajmy etykiety, zwracajmy uwagę, czy daną rzecz wiemy, że zjemy w ciągu tych kilku dni, czy jej nie potrzebujemy, żeby gdzieś tam na końcu lodówki nie znaleźć jogurtu, który no już się nie nadaje do spożycia. Przechowujmy właściwie żywność, czyli zwracajmy uwagę, że no, mięso, czy nabiał, czy produkty świeże możemy, jeżeli przyjdziemy ze sklepu, do 2 godzin tylko trzymać na półce i następnie muszą się znaleźć bezwzględnie w lodówce. Nie róbmy zakupów na zapas, bo często też dajemy się nabrać na promocje i gdzieś tam kupimy czegoś, czego naprawdę nie potrzebujemy i wiemy, że no, nie zużyjemy. Przygotowujmy posiłki racjonalnie, ponieważ jeżeli przygotujemy czegoś za dużo, to oczywiście ta żywność znajdzie się no, w niedalekiej przyszłości w koszu. Przerabiajmy, co się da, czyli część rzeczy, jeżeli dostaniemy od kogoś, od wujka, od cioci, od babci, wiadro pomidorów, wiadro ogórków, oczywiście da się to przerobić. Możemy też się podzielić z sąsiadami. Możemy też większość żywności zamrozić. Pieczywo, które jest najczęściej wyrzucane, jak najbardziej do 3 miesięcy możemy zamrozić i w zamrażarce i spożyć w ciągu tego czasu. Jeżeli mamy za dużo świeżych warzyw, świeżych owoców, to jak najbardziej dżemy, soki, kiszonki. Możemy robić tak niekonwencjonalne produkty jak kiszony kalafior, kiszona rzodkiewka. Jak najbardziej już takie produkty nie zostaną zmarnowane, nie zostaną wyrzucone do kosza.
A gdy kupujemy żywność, musimy zwracać uwagę na to, co jest napisane na etykiecie. Istotne są m.in. warunki przechowywania artykułów spożywczych zgodnie z zaleceniami producenta, ale także daty przydatności do spożycia oraz minimalnej trwałości.
Ważne jest, aby konsumenci umieli czytać etykiety, rozumieć te etykiety, ponieważ na produktach spożywczych możemy znaleźć dwa oznaczenia. Pierwszy termin należy spożyć do i kolejny termin najlepiej spożyć przed. Ten pierwszy należy spożyć do jest terminem przydatności do spożycia i odnosi on się głównie do produktów świeżych, czyli produktów tych, które szybko się psują, czyli nabiału, wędliny, świeżych ryb, czy niepasteryzowanych soków. I ten termin mówi nam o tym, że żywność przechowywana w prawidłowych warunkach zachowa swoje właściwości i trwałość mikrobiologiczną. Natomiast po upłynięciu terminu przydatności do spożycia, żywność według prawa jest niebezpieczna i nie należy jej spożywać. Natomiast drugi termin, najlepiej spożyć przed, jest to data, do której produkt zachowa swoje właściwości i nie zepsuje się. I odnosi on się głównie do produktów trwałych, na przykład kasz, mąk, herbaty czy kawy. I oznacza to, że jest to data, do której producent gwarantuje świeżość wyrobu, a po niej nie bierze odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości w porównaniu do świeżego towaru. Natomiast taki produkt jest dla nas bezpieczny i możemy go spokojnie spożywać.
Czyli sformułowanie należy spożyć do oznacza, że produkt spożyty po tym terminie może zaszkodzić naszemu zdrowiu, natomiast wyrażenie najlepiej spożyć przed informuje nas, że do tej daty właściwie przechowywany produkt zachowuje swoje pierwotne właściwości, ale nie oznacza też, że po jej zakończeniu od razu stanie się niezdatny do spożycia. Jednak musimy sami dokładnie ocenić przydatność tego produktu.
Po upływie daty minimalnej trwałości produktu, po tym czasie produkt nie musi być zepsuty i będzie można go nadal spożywać. Natomiast odpowiedzialność za ten produkt bierzemy już my jako konsumenci, czyli musimy sami ocenić, sami sprawdzić organoleptycznie, sami sprawdzić stan produktu, czy rzeczywiście nie widzimy tam żadnych oznak zepsucia, czy z tym produktem jest wszystko w porządku. Sami musimy ocenić, czy mąka, którą zdecydujemy się spożyć po terminie, czy taka kasza, czy herbata czy kawa, czy nadają się do spożycia. Da się to ocenić bez problemu, no już patrząc na sam produkt, czyli oceniając go za pomocą zmysłów, bo to zmysły są tutaj naszym narzędziem pomiarowym w ocenie jakości żywności. Taką żywność wystarczy spróbować, powąchać, obejrzeć z każdej strony. Jeżeli zdecydujemy się, uznajemy, że jest w porządku, że jest jak najbardziej okej, nie widzimy tych oznak zepsucia, nie widzimy żadnych zmian na produkcie, to jak najbardziej możemy ją spożywać.
A kiedy żywność zdecydowanie nie nadaje się do spożycia, o to też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
Żywność, o czym musimy pamiętać, jest bardzo skomplikowanym materiałem biologicznym, ponieważ w jej składzie można znaleźć białka, wodę i tłuszcze, czy węglowodany, składniki mineralne i witaminy. I w zależności od rodzaju produktów spożywczych i stopnia ich przetworzenia, w żywności mogą zachodzić różne procesy, dlatego trzeba jej zapewnić odpowiednie warunki przechowywania.
Źle przechowywana żywność ulega zmianom mikrobiologicznym, biologicznym i chemicznym i zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, czyli zgodnych z zaleceniami producentów na etykiecie, pomoże nam zachować jej jakość. I tutaj chodzi o jakość zdrowotną, czyli zawartość składników odżywczych, o jakość mikrobiologiczną oraz o jakość organoleptyczną, czyli barwę, smak czy zapach produktu. Oczywiście zdarza się tak, że dany produkt przechowywany źle, może się zepsuć. I przykładowo taki pomidor czy jabłko gdzieś tam z widocznymi oznakami zepsucia w żadnym wypadku nie powinien być przez konsumentów spożywany. Często zdarza się tak, że konsumenci nie są świadomi zagrożeń związanych z taką żywnością i gdzieś tam kawałek tego jabłka czy kawałek pomidora odkroją, a kolejną część, dalszą część jedzą. Jest to niedopuszczalne, ponieważ na takim produkcie, jeżeli widzimy oznaki zepsucia mikrobiologicznego, to prawdopodobnie rozwinęły się na nim pleśnie lub chorobotwórcze bakterie. I jeżeli taka pleśń wniknęła do produktu, to tą część, którą my odetniemy, którą my widzimy gołym okiem, to nie jest wszystko. Ponieważ do takiego produktu wnika głęboko grzybnia i no, ten produkt dalej jest też zanieczyszczony.
Dlatego taka żywność bezwzględnie musi trafić do kosza w całości, bo niektórych niebezpiecznych związków gołym okiem nie zobaczymy.
Największym zagrożeniem związanym z występowaniem chorobotwórczych grzybów żywności są produkowane przez nie metabolity wtórne, czyli głównie mikotoksyny. My znamy metabolitów wtórnych tych mikotoksyn około 400 różnych i one są dla naszego zdrowia no, szczególnie niebezpieczne. W Polsce najczęściej spotykanymi mikotoksynami są ochratoksyna A, trichoteceny czy aflatoksyny i mają one udowodnione szkodliwe działanie na nasze zdrowie. Mają udowodnione działanie mutagenne, teratogenne, rakotwórcze. Oczywiście już w niskich stężeniach powodują zatrucia przewlekłe. Najbardziej problematyczną rzeczą związaną z mikotoksynami jest to, że są niezwykle stabilne. Jeżeli dostaną się do produktu spożywczego, nie ma możliwości ich usunięcia. Czyli żadne procesy technologiczne, gotowanie, pieczenie takich mikotoksyn z żywności nie usunie, więc są one zagrożeniem dla naszego zdrowia.
Czym jeszcze może skutkować spożywanie takiej żywności?
Mikotoksyny są metabolitami wtórnymi grzybów pleśniowych, czyli tymi związkami najniebezpieczniejszymi dla człowieka, produkowanymi przez grzyby, związkami chemicznymi, które jeżeli dostaną się do żywności, to tą żywność skażą. I teraz, jeżeli my spożywamy żywność zanieczyszczoną mikotoksynami, czyli tymi niebezpiecznymi dla nas związkami, to mogą one powodować ostre, przewlekłe zatrucia, alergie, mają działanie kancerogenne, mają działanie mutagenne, immunotoksyczne, teratogenne, czyli wpływają całościowo na nasz organizm. Mikotoksyny mogą także powodować alergie, mogą powodować grzybice, choroby układu oddechowego, układu pokarmowego, choroby wątroby, mogą wpływać na gospodarkę hormonalną, tym samym na płodność, mogą też uszkadzać nerki, ośrodkowy układ nerwowy, także wpływają całościowo na organizm człowieka, kumulują się w organizmie człowieka. Z żywności są niezwykle, tak jak mówiłam, trudne do usunięcia, niemożliwe wręcz do usunięcia. Dlatego jest bardzo ważne, żebyśmy zwracali uwagę na żywność, którą spożywamy, na wygląd tej żywności i jeżeli zauważymy jakąkolwiek oznakę zepsucia, to bezwzględnie no, taka żywność już się nie nadaje dla konsumenta.
O czym mówiła dr Izabela Podgórska-Kryszczuk, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Warto z tych porad skorzystać, planować zakupy, najlepiej zapisywać, co jest potrzebne, kupować taką ilość jedzenia, jaką jesteśmy w stanie spożyć, albo nadmiar przetwarzać. Także żywność należy właściwie przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta i oceniać pod względem przydatności, zanim zdecydujemy się ją zjeść czy też wyrzucić.
Dom i ogród.
Teraz przechodzimy do części ogrodowej i powiemy o roślinach, które warto uprawiać i mieć pod ręką. Pierwszą z nich jest aloes. Aloes jest sukulentem, czyli taką rośliną, która przystosowała się do życia w warunkach ograniczonej dostępności wody i wykształciła tkankę wodną służącą do jej gromadzenia. Dlatego ten miąższ aloesu składa się w niemal w 98% z wody, a pozostałe 2% to ponad 200 różnych aktywnych składników, które mają dobroczynne działanie na nasz organizm, mówi doktor ogrodnictwa Arkadiusz Iwaniuk.
Aloes jest popularnym ziołem, chociaż słowo zioło w przypadku tego gatunku wydaje się być jakby nieco niedopasowane. Jest to roślina znana, hodowana można powiedzieć już od wieków, bo jeszcze pewnie jak ktoś pamięta okno w wiejskiej chacie, to bardzo często tam rosły właśnie kaktusy, jak to niektórzy mówią, chociaż nie jest to kaktus, jest to sukulent, roślina, która gromadzi wodę w liściach, roślina, która w naturze swojej występuje w obszarach takich półpustynnych, raczej suchych. No i właśnie ten aloes jest też ziołem, ponieważ ma działanie, czy stosowany jest w leczeniu różnych dolegliwości, ale może najpierw o tym, czym w ogóle jest. No właśnie, jest to roślina wieloletnia, bylina wieloletnia, pochodząca z terenów bardzo ciepłych, bardzo suchych, stąd też nie możemy aloesu hodować w ogródku, ponieważ no zimą niestety przemarznie i zginie, ale już na oknie, w doniczce jak najbardziej. Cóż takiego szczególnego ma ten aloes? Otóż tak jak dawniej w starożytności był cennym materiałem stosowanym jako składnik maści, czasami suszony, sam aloes był też takim, można powiedzieć, wręcz niemalże pieniądzem, czy ważąc odpowiednio spreparowany miąższ aloesu, był niemalże stosowany jako wymiennik handlowy. Miał on bardzo szerokie zastosowanie. Aloes przede wszystkim był stosowany jako środek bakteriobójczy. Zanim jeszcze poznano bakterie, już stosowano go po to, żeby obronić się przed chorobami, szczególnie przed chorobami skóry. I do dzisiaj również aloes dobrze jest stosować w ten sposób. W momencie, kiedy pojawią się jakieś oparzenia albo zranienia, które się nie chcą goić, to wtedy ucinany jest kawałek mięsistego liścia, odkrajana jest skórka i tą stroną wodnistą, jakbyśmy widzieli, tym miąższem wodnistym, przykładana do rany, przyklejana tak, żeby ta ciecz kojąca, ułatwiająca regenerację skóry, ułatwiająca gojenie rany i bakteriobójcza zadziałała. I to jest takie najbardziej, myślę, proste, najszybsze stosowanie aloesu.
Aloes jest bardzo łatwy w uprawie, ale należy mu stworzyć odpowiednie warunki.
Tu trzeba też dodać, że ważne, żeby tą roślinę hodować w miejscu nie bardzo słonecznym, raczej tak w półcieniu. Pomimo, że jest to sukulent, pomimo, że jest to roślina klimatu gorącego, to jeśli hodujemy ją do celów takich naszych leczniczych, to należy dbać o to, żeby rósł w półcieniu, nie na słońcu, bo na słońcu liście są zbyt cienkie, są czerwone i nie mają takich właściwości, jakbyśmy powiedzieli, mechanicznych, technicznych do stosowania na rany. A więc aloes trzymamy w półcieniu, hodujemy w półcieniu. Ale też jest to roślina, która oprócz tego, że zewnętrznie na skórę ją stosujemy, można z niej robić preparaty o takim działaniu ogólnie wzmacniającym, poprawiającym trawienie, poprawiającym apetyt, no ponieważ jest to gatunek posiadający w swoim składzie wiele garbników, wiele soli mineralnych cennych, wartościowych, śluzów, a także witamin. Aloes jest prosty w hodowli, jeśli chcemy sobie zahodować swój własny, egzotyczny gatunek zielarski, to od znajomego wystarczy uszczknąć końcówkę pędu, zasypać w piasku lub w torfie i on się nam bardzo łatwo ukorzeni.
Inna roślina warta uwagi, także sukulent, to rozchodnik. W celach leczniczych wykorzystuje się jego ziele, ma także szczególne zastosowanie przy zranieniach, stłuczeniach, obrzękach czy też ukąszeniach owadów.
Również w naszych warunkach klimatycznych są takie rośliny, które są właśnie sukulentami, które zbierają wodę w swoich tkankach, w liściach. Może nie mają wyglądu ogromnych kaktusów, agaw czy chociażby tego aloesu, ale bardzo ciekawą rośliną jest rozchodnik, nazywany ludowo grzmotnikiem. Skąd ta nazwa? Otóż jeżeli w maju mamy burze, są grzmoty, to bardzo często w tym okresie rozchodnik kwitnie, tworząc takie żółte kobierce, szczególnie pięknie wyglądające na terenach otwartych, terenach łąk, pastwisk. To ciekawe, to jest gatunek, który zajmuje miejsca takich, można powiedzieć, nieużytków, tam gdzie mało co innego rośnie, nawet trawa nie bardzo rośnie, bo jest za sucho właśnie i tam rozchodnik świetnie się rozwija. On potrzebuje słońca i w zasadzie tyle, bo wodę sobie zbierze w swoich liściach i nawet jak jest bardzo suchy okres, to jest to roślina kwitnąca obficie, bardzo jaskrawo, bardzo ładna właśnie. Rozchodnik ostry, to jest jego nazwa botaniczna, być może ta ostrość to nie tylko od koniuszków liści, które są niejako ostro zakończone, ale też taki ostry kolor, wyraźny żółty. Jest to gatunek zielarski. Jakież ma właściwości? No może nie dorównuje on wielu słynnym gatunkom, ale też medycyna, szczególnie ludowa, znalazła coś dla siebie. Jest to gatunek w ogóle trujący. No, gdyby nie był trujący, pewnie byłby masowo zjadany i nie ostałby się na naszych terenach. A jest on przede wszystkim jako gatunek trujący, jest lekiem przeciwko kurzajkom. Stosowany jest właśnie na takie te dolegliwości ze względu na swoje takie, nawet można być lekko toksyczne właściwości. Smaruje się rozchodnikiem kurzajki i one zamierają, znikają. Jest to środek naturalny pozbywania się tej dolegliwości. Ta szczególna właściwość kwitnienia nawet bez wody wykorzystywana była w takim, można powiedzieć, w zwyczajach ludowych. Otóż z rozchodnika pleciono wianki lub wplatano je w wianki, te rośliny, więc mogły kwitnąć jeszcze kilka tygodni, a nawet miesięcy po tym, jak zostały zerwane i powieszone gdzieś na ozdoby w izbie czy przed domem.
Już po przerwie powiemy o dziurawcu, także wartościowej roślinie ozdobnej i leczniczej.
Dom i ogród.
Kolejną wartą uwagi rośliną jest dziurawiec. To jedna z najpopularniejszych i najczęściej używanych roślin zielarskich. O takim wszechstronnym działaniu w zielarstwie zalecana jest m.in. przy schorzeniach błony śluzowej i żołądka, a także w stanach depresyjnych. To także niezwykła ozdoba ogrodu.
Taką rośliną, która można powiedzieć od dawnych, bardzo dawnych czasów w Polsce jest uważana za jeden z głównych gatunków zielarskich, to jest dziurawiec zwyczajny. Sama w sobie jest dosyć ciekawa, intrygująca i być może dlatego została zauważona przez dawnych znachorów, dawnych zielarzy, ponieważ liście dziurawca, tak jak nazwa wskazuje, mają drobne dziurki. Kiedyś tłumaczono to w ten sposób, że dziurki, te otwory, czy te przeświecające się punkty, to jest wynik działania jakiegoś niezwykłego, magicznego, a więc już tutaj wiązano roślinę z jakimś działaniem szczególnym. Uważano na przykład, że jako roślina taka szczególna jest niszczona przez szatana w ciemne noce, który drobną igiełką nakłuwa listki po to, żeby ona zginęła. Czemu taki wymyślano przemyślny sposób działania? No, dawniej uważano, że to, co zbyt proste, to nie może być możliwe, więc na pewno jakiś szczególny sposób musiał być, w szczególny sposób musiały powstać te otwory. Teraz wiemy, że te punkty prześwietlające na liściu dziurawca to są zbiorniczki z olejkami eterycznymi. No i właśnie te olejki eteryczne oraz różne substancje rozpuszczone w tych zbiorniczkach, zawarte w tych zbiorniczkach, to jest źródło szczególnej właściwości dziurawca. I zacznijmy od tego, że z dziurawca pozyskujemy leki o działaniu wzmacniającym odporność organizmu i regulującym jego gospodarkę hormonalną. W związku z tym z jednej strony polecany jest dziurawiec do leczenia, a także wspomagania leczenia chorób nowotworowych, a więc on przywraca naturalne zdolności organizmu do samoobrony, wzmacnia. No, jest też takim lekiem, jakbyśmy powiedzieli, dosyć silnym, bo na przykład człowiek, który przyjmuje dziurawiec w postaci naparów, herbatek, nie powinien wychodzić na promienie słoneczne, ponieważ wtedy może powstać takie zjawisko występowania plam na skórze. To jest właśnie wynik tego, że takie jest dosyć silne działanie dziurawca.
A co w sobie skrywa dziurawiec?
Co on zawiera, jeśli patrzymy na składniki dziurawca? Oczywiście witaminy, pektyny, kwas nikotynowy, cholinę, karoten, ale szczególny barwnik czerwony, hyperycynę, no właśnie, bo nazwa to hypericum perforatum, to jest nazwa dziurawca łacińska, hyperycynę, i to jest ten właśnie związek taki biologicznie czynny, który w dużym stopniu odpowiada za to działanie wzmacniające organizmu, regenerujące także, a dodatkowo jeszcze dziurawiec ma działanie uspokajające. On jest w stanach lękowych, w stanach nerwicowych polecany, a więc w takich różnych stanach nadmiernego pobudzenia dziurawiec jest jak najbardziej skuteczny, a więc te trudne, najtrudniejsze choroby polecamy właśnie dziurawcowi. Jak przygotować sobie preparaty? No najlepiej dziurawiec pozyskać ze stanowisk naturalnych, bo jest takim pospolitym, jakbyśmy powiedzieli, może nie chwastem, ale rośliną pospolicie występującą na jakichś takich nieużytkach, przydrożach, na suchych łąkach. Zresztą jego widok jest bardzo charakterystyczny, wyraźnie żółte, jasne kwiaty na prostej, wzniesionej łodydze. Dorasta tam do mniej więcej 60 cm. Czasami jest niższy. No i cecha rozpoznawcza, te prześwitujące punkty widoczne pod światło pozwalają nam dosyć łatwo rozpoznać dziurawiec, jeśli mamy jakieś zdjęcie, obrazek, rysunek i tą wiedzę, że mamy szukać dziureczek w liściach, to z pewnością dziurawiec odnajdziemy w naturze. A stąd to już prosta droga do tego, żeby ususzyć całe pędy, takie kwitnące na początkowym stopniu kwitnienia, ususzyć, przechować w drobnych woreczkach i później można z tego robić takie napary w postaci herbatek stosowane 2 razy dziennie po łyżce, tak jak tradycyjnie większość ziół.
O czym mówił doktor ogrodnictwa Arkadiusz Iwaniuk. Warto więc takie rośliny uprawiać, mieć, ale w celach leczniczych należy stosować z umiarem i najlepiej po konsultacji z lekarzem.